Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Danuta Starzec, jak co tydzień witam serdecznie słuchaczy radiowego poradnika medycznego i mojego gościa. Dziś mam przyjemność gościć znaną już stałym słuchaczom audycji doktor nauk medycznych Klaudię Plintę, specjalistkę w dziedzinie neurologii.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Pani doktor, umówiłyśmy się, aby porozmawiać o chorobie, która mimo rozwoju medycyny budzi nadal lęk wśród ludzi. A czy zasłużenie, to się dowiemy tego od pani. Padaczka czy epilepsja?
I tak. Dla neurologa, lekarza raczej epilepsja, ale padaczka jest też równie uznanym terminem.
Ja wyczytałam, że padaczka to jedna z najczęstszych chorób układu nerwowego. Czy to prawda?
Tak, to prawda. Okazuje się, że 1% społeczeństwa cierpi z powodu padaczki. Jeżeli chodzi o liczby, w Polsce jest to około 300 tysięcy pacjentów, a na całym świecie aż 50 milionów, czyli jest to dość powszechna choroba.
I bardzo stara.
I bardzo stara.
Bo w kodeksie Hammurabiego już pojawia, ta informacja. A czym jest ta padaczka?
Dla neurologa padaczka to choroba, w której występują nawracające napady zaburzeń czynności elektrycznej mózgu. To są nieprawidłowe wyładowania, zsynchronizowane, nadmierne, które pojawiają się okresowo, zazwyczaj trwają krótko i samoistnie zanikają.
Czy są znane przyczyny?
Mamy kilka przyczyn padaczki i z reguły ta etiologia, czyli właśnie pochodzenie choroby, jest różne w zależności od wieku. I tak, wśród najmłodszych pacjentów z reguły padaczka związana jest z wadami wrodzonymi, z chorobami genetycznymi, z chorobami metabolicznymi, czyli z reguły towarzyszy innym już zespołom. U osób w każdym wieku właściwie wystąpić może padaczka wtórna do urazu bądź też nowotworu układu nerwowego. Wreszcie u pacjentów starszych, u których z reguły występują już jakieś inne choroby, padaczka związana jest na przykład z stanem po udarze mózgu, zarówno niedokrwiennym, jak i krwotocznym. Związana może być także z narażeniem na substancje toksyczne. I wreszcie jest też bardzo duża grupa padaczek, których etiologii, czyli pochodzenia nie znamy. Mówimy wtedy o padaczkach kryptogennych. I wreszcie najpopularniejsza grupa, najczęściej występująca, grupa padaczek, tak zwane padaczki idiopatyczne, czyli też w tłumaczeniu takim niemedycznym, nieznanego pochodzenia, ale zakłada się, że tutaj istotną rolę odgrywa etiologia genetyczna. Nawet jeżeli my tego genu jeszcze dzisiaj nie potrafimy wykryć, w którym to doszło do mutacji, zakładamy, że ta mutacja istnieje. Ponieważ jak się okazuje, w rodzinach obciążonych padaczką, czyli kiedy ktoś z naszych bliskich cierpi na padaczkę i my również obciążeni jesteśmy kilkukrotnie wyższym ryzykiem wystąpienia choroby w stosunku do populacji ogólnej.
Budzi lęk przez to, jak się objawia?
Tak, ponieważ mimo tego, że padaczka ma bardzo różnorodną fenomenologię tego, jak będzie wyglądał napad, czyli on nie zawsze musi być tym takim klasycznym, wręcz teatralnym stanem, kiedy dochodzi do utraty przytomności, z prężeniami, drgawkami, ale chyba to właśnie budzi największy społeczny lęk.
Czy epilepsja to tylko utrata świadomości chwilowa i drgawki?
O właśnie nie. Jak się okazuje, mamy bardzo różnorodną morfologię, czyli bardzo różnorodną prezentację napadu, czyli tych zaburzeń czynności elektrycznej mózgu. To, co najbardziej nam się kojarzy, czyli utrata świadomości z następującymi prężeniami, drgawkami, to tak zwany duży napad toniczno-kloniczny. Czyli toniczne wyprężenie, kloniczne z drgawkami, zrywaniami mięśniowymi. Może być też sam napad kloniczny, może być sam napad toniczny. Mamy też napady, tak zwane napady absence, czyli zaburzeń świadomości, którym nie muszą towarzyszyć żadne zaburzenia ruchowe. Na przykład u małych dzieci, małe dziecko bawi się, w pewnym momencie kredka wypada z ręki, mija kilka chwil, i dziecko bawi się dalej. To był napad, tak? Czyli ta morfologia jest bardzo różnorodna. Występują też napady atoniczne, czyli nagłego takiego zwiotczenia, w którym pacjent pada. Charakterystyczne raczej dla małych dzieci napady zgięciowe, z reguły przy poważnych jednostkach chorobowych. A także cała seria objawów bardzo niecharakterystycznych, jak na przykład dziwne zapachy, zaburzenia czucia, objawy wegetatywne. Tak więc manifestacja kliniczna jest bardzo różnorodna.
Czy te wyładowania elektryczne niszczą mózg?
Mówimy, że zaburzenia tej czynności elektrycznej neuronów, nawracające, nieleczone, mogą powodować upośledzenie funkcji poznawczej, czyli wtórnie mogą prowadzić do rozwoju zespołu dementywnego. Każdorazowo, to też ważne, przedłużający się napad drgawkowy wiąże się z obrzękiem mózgu, bo dzisiaj mówimy w kryteriach rozpoznania padaczki, może nie rozpoznania, co kryteriach padaczki, że napad powyżej 5 minut uznawany jest już za stan padaczkowy. I to już jest stan bezpośredniego zagrożenia życia, który musimy natychmiast przerywać lekami, z reguły dożylnymi.
Ataki też mają różną częstotliwość.
I tak, w zależności od tego, jak leczony jest pacjent, u 70% dobrze leczonych pacjentów z rozpoznaną padaczką, bo nie każdy napad drgawkowy to padaczka, udaje się uzyskać w trakcie leczenia 5-letnią remisję, brak napadów, ponieważ o chorobie mówimy, że ona współistnieje, natomiast niekoniecznie musi mieć takie wykładniki kliniczne. Czyli udaje się u 70% pacjentów z padaczką uzyskać poprawę po lekach, więc jest to bardzo dobry taki czynnik prognostyczny. U niektórych pacjentów, zwłaszcza tych młodszych, ale nie malutkich dzieci, tylko tych młodszych, często udaje się w ogóle przestać leczyć pacjentów z uwagi na tak zwane wyrastanie z padaczki, więc zawsze trzeba mieć nadzieję. U pacjentów w średnim wieku, młodych, dorosłych, to już to rokowanie jest różne, jeżeli chodzi o wyleczenie.
Czy chorzy odczuwają, że atak nadchodzi?
Różnie. Mówiło się kiedyś o tak zwanej aurze, czyli właśnie nietypowe zapachy, dziwne dźwięki, dziwne zjawiska wzrokowe. W ogóle padaczka jest nieco podobna do migreny, tak naprawdę. I kiedyś uważaliśmy, że to właśnie jest taki stan przepowiadający. Natomiast dziś mówi się, że to są już napady proste, czyli niezwiązane z zaburzeniami świadomości. I część pacjentów faktycznie tego typu odczucia ma, że czuje, że będzie napad, że się źle czują i oni mają tą przewagę, że mogą w porę zabezpieczyć się, czyli położyć się, no, odsunąć jakieś twarde przedmioty. Ten napad nie zawsze musi przyjść, z reguły przychodzi, natomiast część pacjentów nie ma żadnych objawów zwiastunowych.
Jak się żyje z padaczką? Co mówią pacjenci?
Jeżeli padaczka jest dobrze prowadzona, to żyje się z nią dobrze. Oczywiście pierwsze rozpoznanie ze względu na tą stygmatyzację społeczną z reguły budzi taki lęk wśród pacjentów. Co nie ułatwia sprawy, to też główne grupy zachorowań, ponieważ największy szczyt zachorowań mamy u tych malutkich dzieci, u adolescentów, czyli tych młodych dorosłych, ludzi u progu wszystkich takich planów życiowych i seniorów po 60-65 roku życia. I o ile rozpoznanie pada w tej późniejszej grupie wiekowej, dużo łatwiej tych pacjentów się prowadzi, ponieważ oni chętniej przyjmują leki regularnie. Natomiast jeżeli chodzi o te młodsze grupy wiekowe, oczywiście nie mówię o maluszkach, to tutaj z reguły pojawia się jakiś sprzeciw na pewnym etapie leczenia.
Słyszałam też, że ludzie, którzy pracują, zachowują tę chorobę w tajemnicy.
To prawda. Natomiast tutaj stoimy na takim trochę rozdrożu prawnym, ponieważ to, co może wywołać napad, co może sprowokować napad u pacjenta, który ma rozpoznaną padaczkę, bądź też na tą padaczkę ma zachorować. Natomiast no jeszcze klinicznie się nie objawił, to na przykład nieprzespana noc. To na przykład głodzenie, stres, szybko zmieniające się światła. I tutaj jakby to przeanalizować, jest bardzo dużo zawodów, w których to narażenie jest niejako wpisane w tą pracę. My w Polsce nie mamy obowiązku raportować rozpoznania padaczki, natomiast te kody z rozpoznaniem coraz częściej są analizowane. Bo co na przykład, kiedy pacjent z rozpoznaną padaczką ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i spowoduje wypadek? My nie wiemy, czy ten wypadek był wtórnie do napadu, czy też nie. Natomiast pacjenci, którzy nie raportują tego typu zdarzeń w pracy, tego typu zdarzeń jak rozpoznanie padaczki, nie wiem w jakiej formie na przykład oni mogliby się później ubiegać o ubezpieczenie, czy to nie mogli być pociągani do konsekwencji prawnych. Tak jak mówię, lekarze nie raportują.
Czyli jedno ciągnie drugie.
Tak. My nie zgłaszamy na policję, że oto ten pacjent ma rozpoznaną padaczkę, nie zgłaszamy do żadnego urzędu, natomiast no, na każdej karcie wypisowej z nowo rozpoznaną padaczką czy w poradni znajdują się adnotacje, na przykład o zakazie pracy na wysokości, zakazie obsługi maszyn w ruchu, zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Oczywiście do tego z reguły u niektórych pacjentów udaje się powrócić, natomiast no, wymagana jest taka karencja czasowa, kiedy nie będziemy obserwować po włączonym leczeniu napadów, jak też będziemy obserwować poprawę w zapisie EEG, czyli tym takim badaniu, który pomaga nam rozpoznać padaczkę. Pytanie też, jak reagują pracodawcy na takie rozpoznanie, kiedy na przykład pacjent jest kierowcą zawodowym, to wcale nie jest rzadkie. Czy oni są skłonni dostosować to stanowisko pracy w firmie na przykład logistycznej? To budzi szereg trudności, co może też tłumaczy poniekąd tych pacjentów, natomiast budzi też wielkie zastrzeżenia prawne.
I myślę, że dopóki społeczeństwo będzie reagowało lękiem i niechęcią pracodawców do zatrudniania, to chorzy będą ukrywali swoją chorobę.
To, co ja zawsze mówię moim pacjentom z rozpoznaniem padaczki, to fakt, że jest ona tak częsta i że nawet nie wiedzą, jak wielu ich znajomych na tą padaczkę cierpi i funkcjonuje normalnie społecznie. Tak więc, no jak każda choroba, wymaga takiego oswojenia i nauczenia się.
Drugą porcję wiedzy o padaczce przedstawimy po chwili przerwy.